Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 12 kwietnia. We środę, po wielu perypetiach, przestojach i zwrotach akcji, Rada Nadzorcza Orlenu wybrała prezesa spółki. Został nim Ireneusz Fąfara. Jego zastępcą, wiceprezesem zarządu i osobą odpowiedzialną za sprawy korporacyjne będzie Witold Literacki, który pełnił funkcję prezesa w okresie interregnum. Dziś rozmawiam z Robertem Tomaszewskim o orlenowskim konkursie, o nowym prezesie, o wyzwaniach i przyszłości spółki oraz szerzej o zmianach kadrowych, które dokonały się bądź powoli dokonują się w większości polskich spółek Skarbu Państwa. Zapraszam na rozmowę. Robert, może zacznijmy proszę od krótkiego nakreślenia, czym dziś jest Orlen, jak się zmieniła największa polska spółka przez ostatnie 8 lat, co to jest koncern multienergetyczny.
W ciągu ostatnich lat Orlen z firmy typowo rafineryjnej przeistoczył się w największą grupę kapitałową w kraju, od której zależy bezpieczeństwo energetyczne, zaopatrzenie w ropę, paliwa, gaz i teraz w coraz większym stopniu również energię elektryczną. To jest oczywiście efekt przejmowania kolejnych państwowych firm, o czym zdecydował Daniel Obajtek, który objął fotel prezesa polskiej grupy w lutym 2018 roku, ponad 6 lat temu. I ta lista zawiera takie firmy jak Energa, Lotos, PGNiG. Orlen trzykrotnie zwiększył w tym czasie swoje przychody. Teraz zarabia około 300 miliardów złotych, ponad czterokrotnie zwiększył swój wynik EBITDA. No i rzeczywiście jest gigantyczną grupą. Do tych spółek doliczamy również grupę medialną Polska Press, której przejęcie było wyjątkowo kontrowersyjne, bo oprócz typowej działalności paliwowo-energetycznej Orlen zaczął się zajmować również mediami i przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości firma ta stawała się coraz większym i można też powiedzieć bardziej efektywnym narzędziem samej polityki gospodarczej rządu. Dość przypomnieć ostatnie miesiące władzy PiS-u i obniżanie cen paliw tuż przed wyborami, co też doprowadziło do sporego kryzysu związanego z dostępnością tych paliw na stacjach benzynowych, a co miało sprawić, że PiS miał dostać wyższe poparcie w samych wyborach 15 października.
Uzupełnił mnie jeszcze o ruch, o dom medialny Sigma Bis, ale też o działalność zagraniczną Orlenu, no bo też Orlen urósł na rynkach zagranicznych i też stał się graczem regionalnym, a nie tylko polskim.
Oprócz tego Orlen zwiększył na pewno ekspansję zagraniczną, wszedł w sieci detaliczne stacji benzynowych w Austrii, wymienił się z MOL-em stacjami na Węgrzech, oddając swoje stacje w kraju, a de facto stacje Lotosu, które musiał sprzedać w związku z przejęciem gdańskiej grupy. Wpuścił Saudi Aramco, na pewno też na krajowy rynek hurtowy i rafineryjny. Saudi Aramco, czyli największy światowy koncern naftowy, stało się współwłaścicielem rafinerii gdańskiej i też najważniejszym dostawcą ropy do Polski. I to, jeżeli chodzi o tę strategiczną zmianę, wydaje się najważniejszym, kluczowym czynnikiem, który nastąpił w zeszłym roku, czyli odejście od rosyjskiej ropy, pod której przerób były sprofilowane polskie rafinerie i zastąpienie jej w największej mierze ropą saudyjską.
Dobrze, bo wydaje mi się, Robert, że tu są trochę dwie opowieści o tym Orlenie. Znaczy jedna jest taka, powiedzmy, obajtkowa, o tym, że dzięki tym wszystkim akwizycjom, dzięki tym wszystkim połączeniom w dzisiejszym świecie taki potężny kraj jak Polska chce mieć właśnie tą obecność regionalną, potrzebuje mieć koncern multienergetyczny, który może inwestować we wszystko, o tych inwestycjach jeszcze powiemy. Chce tworzyć polską politykę energetyczną, ale też gospodarczą i ogólnie potrzebujemy takich wielkich czempionów, którzy też mogą prowadzić transformację energetyczną, tak? I ogólnie funkcjonować w tym skomplikowanym świecie gospodarczym. Druga opowieść, do której chyba w tym momencie jednak jest mi bliżej, jest taka, że przez te wszystkie akwizycje i przez to wszystko, co zrobił Daniel Obajtek, powstał jakiś taki Frankenstein gospodarczy, który jest de facto wielkości wielkiego ministerstwa, którym strasznie trudno zarządzać i w momencie, kiedy wchodzisz, też jest niesamowicie dużo zależności, interesów, funkcji, celów, zadań, obowiązków. I tak jak opowiadasz, no tu masz paliwa, tu masz ten Orlen, tu masz petrochemię, tu masz jednak ten gaz i ten PGNiG. W sensie, ja pamiętam czasy, kiedy PGNiG był sam w sobie olbrzymią, bardzo ciężko zarządzalną spółką. Tomaszewskie biznesy medialne, więc to wydaje się, że to trochę jest też historia o tym konkursie. Znaczy ten Orlen stał się taką firmą, która kiedyś się mówi o too big to fail, dla mnie jest too big to manage, w sensie, że jest po prostu zbyt dużym podmiotem gospodarczym, z którym trochę nie wiadomo, co zrobić w tej nowej rzeczywistości.
No i to jest ta właśnie ciemna karta historii Daniela Obajtka, to znaczy o ile jego zwolennicy i fani oddają mu to, że przez te lata przejmował, powiększał Orlen, sprawiał, że ta firma staje się coraz potężniejsza, o tyle ta firma tak naprawdę się wewnętrznie właściwie nie integrowała. Nikt nie myślał z perspektywy tego, jak połączyć te aktywa, jak je mądrze poszufladkować, tak żeby rzeczywiście stanowiły one jeden organizm. Teraz można powiedzieć, że Orlen to jest takie królestwo rozbite na udzielne księstwa wasalne, które każde jest inne, trochę w innej wielkości, z trochę inną strukturą społeczną i innymi problemami. Na pewno z perspektywy plusów, czy też pozytywnej narracji na temat Orlenu, można powiedzieć, że to jest firma, która jest gotowa na różne wyzwania na rynku. W momencie, w którym idzie do koniunktura na rynku paliw, ona może więcej zarabiać z rynku gazu. Na przykład dzieje się to właśnie w tym momencie. Z drugiej strony, jeżeli niewykonany zostanie krok w kierunku tego, żeby to jakoś uporządkować, pomyśleć, czym ma być właściwie Orlen dla polskiej gospodarki, czy wehikułem transformacyjnym, czy jednak spółką, która jest skoncentrowana na tym, żeby z jednej strony zabezpieczać bezpieczeństwo paliwowe kraju, ale z drugiej strony dbać też o akcjonariuszy. Jeżeli jakaś nowa historia nie zostanie wymyślona na temat Orlenu, to boję się, że my zostaniemy w tej fazie, w której jesteśmy teraz i to dziedzictwo Obajtka będzie właśnie polegało na tym, że taki Frankenstein będzie z jednej strony strasznie kuszący dla polityków, żeby objąć go i wykorzystywać do różnych celów, ale z drugiej strony on nie będzie dawał tych synergii, które można wygenerować, łącząc mądrze te poszczególne elementy, z których się składa.
Pełna zgoda i tym samym przechodzimy do zasadniczej części naszej rozmowy, czyli do konkursu i do nowego zarządu. Wydaje mi się, że to był taki konkurs chyba, który był najbliżej obserwowany, najdłużej trwał i wzbudzał największe emocje. Czekaliśmy wiele miesięcy na to, żeby ten zarząd został powołany. Zarząd jeszcze nie został powołany, ale został powołany prezes. I teraz może zacznijmy od tych kontrowersji i od przegranych. Dlaczego twoim zdaniem ten konkurs tyle trwał i dlaczego nie wygrał go żelazny faworyt, jakim wydawał się być Krzysztof Zamarz?
W konkursie do obsadzenia było 9 stanowisk w zarządzie, natomiast kandydatów zgłosiło się 260 osób, czyli prawie 30 osób na jedno miejsce. Rzeczywiście trwało to bardzo długo, co oczywiście było związane z tym, że Ministerstwo Skarbu nie do końca panowało nad procesem dogadania tego, w jaki sposób ma ten zarząd zostać skonstruowany. Tak jak powiedziałeś, takim murowanym kandydatem był Krzysztof Zamarz, były prezes Enei w czasach pierwszego rządu PO-PSL, ostatnio dyrektor, a teraz wiceprezes Veoli, francuskiej grupy ciepłowniczej, menadżer z rynku, zweryfikowany przez rynek, z dużym dorobkiem naukowym i też biznesowym, jako prezes Enei przejmował Bogdankę. On tak właściwie od niemal samego początku był na tej szczytowej liście faworytów, a już po upadku spektakularnym medialnej kandydatury Elżbiety Bieńkowskiej już był właściwie wymieniany jako ten topowy kandydat. No ale ten konkurs się bardzo przeciągał, nie było ostatecznej zgody co do jego wyniku. Tak jak słyszeliśmy to, ale też było to relacjowane w miarę szeroko przez media, głównym powodem był sam Krzysztof Zamarz, który chciał mieć duży wpływ na to, jak ten zarząd ma być skonstruowany. I tu nie było zgody ze strony innych partii politycznych, ze strony rządu, który liczył na to, że poszczególne stanowiska członków kierownictwa Płockiej Grupy będą przedmiotem targów wewnątrz koalicyjnych, a nie na linii Krzysztof Zamarz i reszta rządu. I tak naprawdę to był ten najważniejszy powód. Do tego dochodziły pomniejsze powody. Na pewno taka niemoc samego Ministerstwa Aktywów i samego Borysa Budki, żeby jasny sposób wskazać, że teraz jest moment finałowy i teraz finalizujemy ten konkurs, wybieramy prezesa, skład zarządu. Budka od samego początku bardzo mocno grał na Zamarza. Chciał, żeby Zamarz został tym prezesem Orlenu. No i to mu ostatecznie nie pomogło.
Wydaje mi się, podsumowując, że Krzysztof Zamarz popełnił szereg błędów, które popełniło też przed nim parę innych osób, które już witały się z gąską i liczyły na jakieś stanowiska. No nie pomogło im to, bo ogólnie taka legenda miejska, która krąży o platformie Anno Domini 2024 i o Donaldzie Tusku, jest taka, że jeżeli czujesz się zbyt pewnie i za bardzo przygotowujesz się do objęcia jakiegoś stanowiska, to tego stanowiska nie obejmiesz. To znaczy, że Donald Tusk nie lubi ludzi, którzy poczują się zbyt pewnie i już zaczynają się mościć w fotelu, na który nie zostali wyznaczeni. i lubi zaskakiwać. Krzysztof Zamarz, tak jak rozmawialiśmy, poczuł się zbyt pewnie, zaczął rozdzielać stanowiska, zaczął dzielić skórę na niedźwiedziu i rozumiem, że też on przychodził z taką opowieścią o tym, że jest patriotą w pewnym sensie Platformy i że on będzie w stanie zagospodarować różne potrzeby i oczekiwania tej partii i tym samym przejmując ten Orlen, będzie w stanie też poza tymi kwestiami oczywiście korporacyjnymi i zarządczymi, będzie w stanie też uzupełnić skład osobowy tego koncernu multienergetycznego o różne osoby, które się zasłużyły albo czuły się otrącone, albo uważały, że mają coś do zaoferowania tej wielkiej spółce z racji na swoje doświadczenia albo wcześniejsze jakieś historie. To znaczy jednym słowem, Zamarz miał przyjść i być takim dobrym, kompetentnym, ale jednak platformerskim prezesem i chyba to mu nie pomogło.
Na pewno nie pomogła mu też zbytnia, tak jak już zresztą wspomniałeś, pewność siebie, bo też tak jak obserwowaliśmy kolejne na przykład wystąpienia Donalda Tuska w sprawie kwestii cen paliw czy samego Orlenu, no on kilkukrotnie podkreślił, że będzie oczekiwał od nowego prezesa Orlenu interwencji, by Polacy mieli zapewniony stabilny dostęp do tych paliw. Czytaj, żeby te paliwa były po niższych cenach niż obecnie. Kilkukrotnie szef rządu zostało to zapytane na konferencjach i ewidentnie ten temat jakoś tam politycznie wraca i będzie wracał w tym trybie wyborczym, w jakim się obecnie znajdujemy. Zgaduję, że Zamarz raczej nie wnosiłby takiej gwarancji zrozumienia do końca tej intencji politycznej. Jako osoba, która bardzo mocno kłóciła się o te poszczególne stanowiska w zarządzie Orlenu, szczególnie stanowisko wiceprezesa do spraw finansowych, którym Zamarz chciał obsadzić osobę przez siebie wskazaną, to też grało raczej na jego niekorzyść, jeżeli chodzi o taką sterowalność Orlenem. Zresztą Platforma zapowiadała zupełnie coś innego w kampanii, tak? W sensie, że te spółki będą zarządzane w sposób rynkowy, w sposób bardziej niezależny od Skarbu Państwa, ale tak naprawdę te intencje podskórnie się nie zmieniły, no a Zamarz nie dawał tej gwarancji.
Jasne, więc podsumowując, mam takie poczucie, że Krzysztof Zamarz postawił na Platformę i wbrew pozorom to mu się nie opłaciło, to kto postawił na Ireneusza Fąfarę?
Z takiego ogólnego odsłuchu wynika, że trzecia droga, a szczególnie środowisko związane z PSL-em. Ireneusz Fąfara był wymieniany na tych listach kandydatów na stanowisko prezesa, ale nigdy jako taki murowany faworyt. Więc jego wybór jest dość dużym zaskoczeniem, zważywszy na proces, jaki obserwowaliśmy i tą ostatnią prostą, na której to właśnie na jego kandydaturę postanowiono w tym rozdaniu postawić. Więc tutaj rzeczywiście słyszeliśmy o tym, że trzecia droga była w największym stopniu zainteresowana tym, żeby to właśnie on został szefem płockiej grupy.
Chciałbym się tu wtrącić, bo ja rzeczywiście słyszałem o tym PSL-u, ale nie mam poczucia, żeby Ireneusz Fąfara był kandydatem PSL-u.
On tak naprawdę, można powiedzieć, że ma bardzo dobre relacje z bardzo różnymi grupami. Nie tylko w PSL-u, ale też w Platformie. Fąfara był w czasie rządów Platformy prezesem BGK, krótko, a potem został ściągnięty przez Jacka Krawca, ówczesnego prezesa Orlenu, do Morzejek, do litewskiej rafinerii Orlenu, gdzie spędził aż 8 lat. Więc on całkiem nieźle zna ten Orlen, całkiem dobrze współpracował i był chwalony przez ekipę związaną z Jackiem Krawcem, z tymi menadżerami, którzy pracowali w latach rządów Platformy w Orlenie. I można powiedzieć, że ten orlenowski Deep State również go znał, więc to też na pewno było jakieś tam aktywo, które Fąfara był w stanie wykorzystać w czasie tego konkursu na swoją korzyść i dzięki temu wygrać to stanowisko.
Dobrze, to uporządkujmy, bo wydaje mi się, to jest chyba klucz do tej kandydatury. To znaczy, tak jak Krzysztof Zamarz wierzył w to, że po prostu dobra relacja z Borysem Budką i silne wsparcie iluś wiodących postaci w Platformie zagwarantuje mu to stanowisko, to wydaje mi się, że z Ireneuszem Fąfarą właśnie jest odwrotna zależność. Znaczy Ireneusz Fąfara jest taką osobą, która ma dobre relacje z wieloma różnymi interesariuszami i tym samym przejmującego Frankensteina nie obsadzi go swoimi ludźmi, tylko będzie w stanie grać z różnymi aktorami i tym samym chyba lepiej funkcjonować w tak skomplikowanym i zróżnicowanym środowisku. Teraz uporządkujmy tych aktorów. Ty mówisz o PSL-u, o trzeciej drodze. Rozumiem, że tam jeszcze wspominałeś w którymś momencie Jacka Cichockiego jako osobę z kolei od tej strony Hołowniowej, która
tak,
wspierała
on
tą.
On też miał, z tego co twierdzą nasze źródła, wspierać tę kandydaturę.
Dwa, mówiłeś o tym orlenowskim Deep State, że to jest osoba, że też był taki trochę niepokój w Orlenie, że tu przychodzi osoba z zewnątrz i że to spowoduje desant innych, nowych menadżerów z innych innych spółek, czy z Savoli, czy z Enei, czy z innych jakichś wcześniejszych historii Krzysztofa Zamasza. Tutaj jest tak, że to jest trochę nasz człowiek, że jego ten, tak jak mówisz, orynowski deep state lubi, poważa, zna, że on też miał dobre notowanie u pracowników, że był sympatyczny, współpracujący i tak dalej. Check. Też wydaje mi się, że jednak, mimo tego, że ty go wiążesz jakoś tam z tym PSL-em, to też była frakcja w Platformie, która mu kibicowała.
Na pewno Marcin Kierwiński był osobą, o której się mówi, która mogła mocniej wesprzeć Fąfarę na tym ostatnim etapie. Na pewno Robert Soszyński, były prezes PERN-u i były wiceprezydent Warszawy, również w tym gronie się znalazł. Sam Soszyński ma się znaleźć niedługo w zarządzie Orlenu. No i zgadujemy, że będzie dobrze współpracował z Fąfarą.
Z tego, co słyszymy, to tutaj dochodzimy do takich wątków politycznych, to znaczy, że fakt, że Zamasz był kandydatem Budki i fakt, że ten konkurs się tak długo przyciągał, nie martwił Marcina Kierwińskiego i tym samym wiele osób doszukuje się poparcia, które miał udzielić Kierwiński właśnie w Fąfarze, bo trochę to jest ta zależność, że jeżeli Budce powija się noga, to wtedy innym osobom bliskim Tuska otwiera się jakaś przestrzeń do znalezienia rozwiązania czy wskazania jakiegoś lepszego pomysłu na to, co zrobić z tą trudną sytuacją. Więc tutaj jakby ta słabość Zamasza i Budki przełożyła się na siłę Fąfary i Kierwińskiego.
Jest jeszcze chyba, wiesz, coś takiego jak czynnik X, który tutaj bardzo mocno wpłynął na powodzenie jego kandydatury. To znaczy, tak jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy go znali, którzy z nim współpracowali, wszyscy mówią o tym, że bardzo dobrze dobiera sobie współpracowników, bardzo dobrze organizuje pracę, ale jest też dość mało asertywny. Ja znalazłem taki tekst z Rzeczpospolitej z 2009 roku, jeszcze z czasów, kiedy Fąfara był prezesem BGK, w którym cytowana jest była prezeska ZUS, Aleksandra Wiktorow, no i ona komplementuje generalnie Fąfarę. Mówi wręcz, że dobrze się z nim współpracowało, robił to, co do niego należało, no i ona jest zapytana w pewnym momencie o jakąś wadę Fąfary. I ona odpowiada, że to była zbyt mała asertywność. W sensie, że czasem trzeba było się z nim pokłócić, bo trudno było znaleźć jakieś takie pola konfliktowe. Fąfara był przez te 8 lat szefem Morzejek, w czasie, kiedy przez długi czas tego okresu stosunki pomiędzy Polską i Litwą były bardzo napięte. Był potężny konflikt pomiędzy rafinerią Morzejki a litewskimi kolejami w sprawie przewozu ropy z Kłajpedy do tej rafinerii. Te stawki były bardzo wysoko ustawione, co sprawiało, że rafineria była na minusie. Polski rząd groził wręcz sprzedażą Morzejek, rząd Tuska ówczesny. I ten problem udało się w pewnym momencie załatać. Udało się go rozwiązać. Fąfara bardzo mocno bronił wówczas tych interesów litewskiej spółki Orlenu, ale jednocześnie rozmawiał ze wszystkimi na Litwie. Dał się poznać jako taki człowiek bardzo koncyliacyjny. Więc ja zgaduję, że tutaj ta jego otwartość na różne poglądy, różne środowiska mogła również stanowić bardzo istotny czynnik przemawiający za jego kandydaturą.
To teraz jeszcze puentując i kończąc opowieść o Ireneuszu Fąfarze, zanim przejdziemy do wyzwań i problemów, z jakimi będzie on musiał się mierzyć, to proponuję, żebyśmy się cofnęli w jego życiorysie i mam tu trzy, patrząc na jego CV, które jest ogólnie dostępne, mam tu trzy takie momenty, które wydaje mi się też mogą wskazać osoby, które mogły go popierać albo środowiska, z którymi jest on wiązany. Zacznę od historii najwcześniejszej, znaczy on siedział w funduszu Rockbridge, między innymi z Soszyńskim?
Z Robertem Soszyńskim, tak jest.
I to jest fundusz, który należy do
Piotra Osieckiego, inwestora oskarżonego w aferze GetBack, który wyszedł na wolność po wpłacie rekordowej kaucji w wysokości 110 milionów. No i w tym funduszu również możemy znaleźć Pawła Wojciechowskiego, który niedawno został szefem Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.
Patrząc jeszcze na to CV, tam jest jeszcze historia o ZUS-ie. To też są jakieś takie kontrowersje, które się przewijają o informatyzacji ZUS-u i jakichś relacjach z Ryszardem Krause?
Tak jest. Z dawnym polskim oligarchą, właścicielem Petrolinwestu, spółki intensywnie inwestującej w Kazachstanie bez powodzenia. Fąfara był wieloletnim wiceprezesem ZUS-u i w latach 2003-2006 również odpowiadał za informatyzację ZUS-u. Media wówczas donosiły, że mógł mieć jakieś związki z Ryszardem Krause, współpracując z jego firmami. No i to było jakoś tam dość kontrowersyjne. Niewiele więcej o tym fragmencie jego życiorysu wiemy.
Jest jeszcze jeden taki mniej znany moment życiorysu Janusza Fanfary, to jest to, co on robił przed 1989, bo tak naprawdę ten jego taki oficjalny życiorys zaczyna się na dobre w 97, no ale on jednak skończył studia, zdaje się, w jakimś 85, więc jednak coś się musiało dziać między tą połową lat 80. a tym momentem, kiedy wchodzi do ZUS-u.
Tak, on był w drugiej połowie lat 80. jeszcze w trakcie swoich studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracował w branży energetycznej jako specjalista do spraw eksportu. No niewiele wiemy na ten temat. Później przeszedł do sektora finansowego i na początku lat 90. pracował w czymś, co się nazywało Bank Energetyki w Radomiu. Obecnie aktywa tego banku stanowią część norweskiego banku DNB. Niewielu pamięta o czymś takim jak Bank Energetyki, ale rzeczywiście ten przełom lat 80. i 90. w jego życiorysie jest dość tajemniczy.
No dobrze, to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa postać, Ireneusz Fanfara. Myślę, że będziemy śledzić jego poczynania i to, w jaki sposób dobierze sobie zarząd, bo tutaj też dosyć istotną osobą w tym układzie wydaje się być Witold Literacki, czyli jedyny członek zarządu, który został powołany na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ta Rada Nadzorcza będzie uzupełniała zarząd dopiero 16 kwietnia, czyli we wtorek.
Tak jest. I tutaj spodziewamy się wejścia wspomnianego wcześniej Roberta Soszyńskiego. Spodziewany do wejścia jest również Grzegorz Markiewicz, były dyrektor zajmujący się handlem ropą w Orlenie i gazem, później również w PGNiG-u, który został wyrzucony z pracy przez Daniela Obajtka w połowie zeszłego roku. On 27 lutego został prezesem, czyli już po wymianie kierownictwa Orlenu, już po odejściu Obajtka, został prezesem głośnej ostatnio szwajcarskiej spółki polskiej grupy zajmującej się tradingiem i wydaje się, że to jest raczej kandydatura, która znajdzie się w tym kierownictwie Orlenu w najbliższym czasie. Spekuluje się o tym, że Maciej Gwoźniak ma również wejść do kierownictwa. To jest były współpracownik premiera Tuska, specjalista od spraw energetycznych. Również były wiceprezes PGNiG-u i ostatnio specjalista pracujący na rzecz europeizacji mołdawskiego sektora gazowego.
To jest taki specjalista od gazu, który miał tak silną pozycję, że zdaje się, że był w stanie pełnić funkcję i zarządu Donalda Tuska, jak i za czasów już PiS-u.
Tak jest, dokładnie. I on też ma szansę na wejście do zarządu. Spekuluje się o tym, że może na tej liście znaleźć się również Marek Woszczyk, były prezes URE, były prezes PGE i aktualny szef norweskiej spółki Orlenu, robiący przez te ostatnie lata karierę właśnie w grupie zarządzanej przez Daniela Obajtka. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda mu się wejść do kierownictwa firmy.
A kto będzie odpowiadał za finanse?
No i to jest dobre pytanie, bo ten pojedynek pomiędzy Zamaszem i resztą świata, czyli koalicjantami rządu Donalda Tuska, właśnie dotyczył przede wszystkim stanowiska wiceprezesa do spraw finansowych, których miał zostać Witold Literacki. Ale Witold Literacki został wiceprezesem do spraw korporacyjnych, więc tutaj jest duży znak zapytania. My słyszymy, że to może być Jarosław Szaliński, aktualny prezes PWN-u.
Poszaliśmy z różnymi nazwiskami, personaliami, plotkami i wątkami płaszcza i szpady, to teraz może przejdźmy do tematów bardziej merytorycznych, to znaczy z czym ten nowy prezes i ten nowy zarząd będzie się mierzył. I proponowałbym, żebyśmy zaczęli jeszcze trochę w tej poetyce od kwestii rozliczeń, no bo tu jest niesamowita historia o tej spółce Orlen Trading, zarejestrowanej w Szwajcarii, która
straciła 1,6 mld złotych na handlu ropą i paliwami. Okazało się, że pośrednicy, z których usług ta szwajcarska spółka korzystała, rozpłynęli się w powietrzu razem z pieniędzmi, które miały stanowić zapłatę za dostarczone paliwa.
To znaczy handel wydaje się być tutaj dosyć dużym słowem, ponieważ te pieniądze zostały przelane, natomiast nic w zamian nie poszło.
Szwajcarska spółka Orlenu została powołana w połowie 2022 roku, żeby w ogóle przekierować cały handel ropą i paliwami z Polski właśnie do Szwajcarii. Orlen oficjalnie tłumaczył to taką chęcią ograniczenia korzystania z usług pośredników, czyli na przykład takich spółek jak Mercuria czy Glencore, które specjalizują się w tym rynku paliwowo-naftowym i świadczą swoje usługi globalnie, no ale oczywiście żądają konkretnych marż za to, więc Orlen zarejestrował swoją spółkę właśnie w Szwajcarii, która ma bardzo liberalne przepisy dotyczące sektora handlu finansowego i towarowego. Złośliwi mówili, że to jest taki sposób, żeby uciec spod takiego dosyć czujnego oka polskich służb, które od zawsze interesowały się tym, w jaki sposób ten handel paliwami i ropą się odbywa, nadzorując go, chroniąc przed jakimiś wpadkami i wpływami obcych państw. No i chyba mamy przykład tego, że to nie był najmądrzejszy pomysł. Tak? Znaczy ucieczka
przed... Karma wraca.
Tak, ucieczka przed przed tym nadzorem, bo teraz okazuje się, że brak tego nadzoru sprawił, że na pewno też tolerancja wobec ryzykowniejszych kontrahentów znacznie się obniżyła. Więc no, trudno sobie wyobrazić też taką sytuację, co to musiało być za kontrahent, tak, który znika z takimi pieniędzmi, skoro ten rynek jest na tyle ustrukturyzowany i kontrolowany przez sektor finansowy, że naprawdę trzeba się postarać, żeby takie pieniądze stracić. No ale mamy też doniesienia o tym, że firma ta podobno, bo to też jest oczywiście na razie na poziomie spekulacji i niepotwierdzonych informacji, mogła łamać sankcje nałożone na Rosję, ale nie tylko na Rosję, bo też Iran i Wenezuelę. Więc jeżeli spojrzymy na tą decyzję o jej utworzeniu i na czas, kiedy się to wydarzyło, a to wydarzyło się pół roku po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej i fakt, że rynek naftowo-paliwowy przeszedł gigantyczne przeobrażenie wówczas, bo pojawiła się na nim wielka flota tankowców widmo, które handlowały dalej rosyjską ropą i paliwami mimo zastosowanych przez Zachód obostrzeń, no to ta pokusa, żeby korzystać z tego taniego paliwa i taniej ropy, musiała być tak ogromna, że zdecydowano się właśnie na takie decyzje. I ja sądzę, że to nie jest koniec tej historii, że my będziemy w następnych tygodniach i miesiącach poznawać jej kolejne elementy. To też oczywiście jest związane z naszym bezpieczeństwem paliwowym, więc ja zgaduję, że nie do końca będziemy w stanie poznać cały ten obrazek, ale już sam fakt, że no tak duży odpis został utworzony i już na tym etapie słyszymy, że te podejrzenia, no zresztą sam Donald Tusk mówił o tym na konferencji, że właśnie Orlen Trading Switzerland może przynieść Polsce potężne kłopoty, pokazuje, że no, ta historia się prędko nie skończy.
Dobrze, no więc to jest jedno z zadań, którymi Orlen się będzie zajmował i to jest zadanie z kategorii chyba rozliczenia, ewentualnie zadośćuczynienia. I tak jak patrzę na ten skład personalny tego przyszłego zarządu, którego jeszcze nie znamy, ale co do którego mamy pewne przesłuchy i podejrzenia, no to zgaduję, że ten Grzegorz Markiewicz, czyli osoba, która w tym momencie jest w tej spółce, będzie prawdopodobnie tą osobą, która będzie rozliczała i szukała zadośćuczynienia. I wydaje mi się, że no to jest saga, która będzie trwała. To znaczy, że jest taka też opowieść o tym, że Donald Tusk ma olbrzymią pretensję, że ogólnie całe to środowisko, które niegdyś było znane, a teraz to już jakby nie funkcjonuje, ale niegdyś było znane jako gdańscy liberałowie, bardzo, bardzo byli nieszczęśliwi, że ten Lotos został wchłonięty przez Orlen i że jest tam naprawdę głęboka, głęboka zadra. No i że z różnych względów i politycznych, i po prostu jakby czysto przestępczych, mówiąc wprost, ale też właśnie takich korporacyjno-kadrowych. Wydaje mi się, że tutaj ten temat rozliczeń w Orlenie, to zadanie będzie jednym z poważniejszych, ważniejszych, jakie będzie postawione przed tym zarządem. Ale jak już te rozliczenia będą trwały, no to też trzeba będzie się zająć jednak zarządzaniem.
No i pierwsze pytanie dotyczy tego w ogóle, czym ma być Orlen, tak? To znaczy, czy ten Frankenstein z początku naszej rozmowy ma być dalej tym Frankensteinem, czy jednak rząd we współpracy z nowym zarządem firmy zaproponuje jakieś inne rozwiązanie, postanowi wydzielić jakąś spółkę, czy pozbyć się, na przykład Polska Press, o czym się bardzo często mówiło. Ale też to, o czym słyszymy, to jest taka mała dezintegracja Orlenu, tak? Znaczy zostawiamy to jako jedną grupę kapitałową, nie wyciągamy z tam spółek, ale sprawiamy, że na przykład jej poszczególne elementy, takie jak Energa czy PGNiG, stają się rzeczywiście znacznie bardziej niezależnymi graczami niż to było do tej pory, po to, żeby spokojniej nimi móc zarządzać, obdzierać stanowiska też w stosunku do działaczy szerokiej koalicji rządowej, ale też, żeby odzyskać jakąś sterowność, tak? Bo w tym momencie mamy ogromny konglomerat księstw, którym się bardzo trudno zarządza. Więc to sądzę, że będzie jednym z takich pierwszych trudnych zadań dla nowego prezesa firmy, żeby zdecydować się we współpracy z politykami, co to ma być ten Orlen.
Kolejny temat to są wielkie projekty inwestycyjne.
Tak jest. I tutaj mamy coś, co jest no, największą w tym momencie finansową kulą u nogi, czyli sektor petrochemiczny, rozbudowa inwestycji Olefiny 3, która w ostatnich tygodniach musiała zostać przeszacowana, jeżeli chodzi o wartość majątku, o 10 miliardów złotych, bo inwestycja, która tam jest prowadzona właśnie po to, żeby móc przygotować rafinerię płocką na czasy po ropie naftowej, na czasy, w których paliwa na rynku transportowym nie będą sprzedawały się w tej ilości, bo po prostu będziemy jeździć innymi samochodami na prąd, na wodór czy na paliwa syntetyczne, żeby te instalacje miały co robić, tak? I od tego jest petrochemia. Ale w tym momencie petrochemia przynosi gigantyczne straty i trzeba jakoś to uporządkować, jakoś wymyśleć sposób na to, żeby albo przyspieszyć te inwestycje, albo sprawić, żeby one no, nie były taką kulą u nogi, jaką są obecnie. Do tego dochodzą oczywiście decyzje dotyczące transformacji, wejścia w rynek offshore'owy, w dekarbonizację rafinerii, produkcję wodoru. Ta lista wyzwań, jeżeli chodzi o przepoczwarzanie się gospodarki opartej o paliwa kopalne w gospodarkę nisko- czy zeroemisyjną, będą stawiały Orlen zawsze na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o konieczność zrobienia czegoś, żeby pójść naprzód z transformacją.
No i wreszcie będzie zadanie doraźne. Możliwe, że najtrudniejsze, czyli doprowadzić do sytuacji, w której paliwa na stacjach będą tanie, bo tego oczekuje Donald Tusk, tego oczekuje społeczeństwo, a to w normalnych okolicznościach i w normalnych czasach nie jest najważniejszym celem, jaki przyświeca spółce podlegającej prawu handlowemu.
No tak, no Koalicja Obywatelska obiecała w czasie kampanii wyborczej, że za ich czasów paliwa będą tanie. Teraz mamy sytuację, w której ropa bardzo szybko drożeje, bo mamy dużą niestabilność geopolityczną, ryzyko wybuchu wojny pomiędzy Izraelem i Iranem, uderzenia rosyjskie na Ukrainie. Generalnie rynki znowu się destabilizują, więc w tych warunkach obietnice, że paliwo będzie tańsze, no oznaczają mniej więcej tyle, że ktoś musi ten koszt wziąć na siebie. No i my to już świetnie obserwowaliśmy w miesiącach w sierpniu, wrześniu i październiku. W podobnej sytuacji, gdy paliwa i ropa drożała, Orlen zdecydował się pójść w przeciwnym kierunku, no i zobaczyliśmy wówczas pustki na stacjach benzynowych. Więc teraz, jeżeli nowe kierownictwo Orlenu zdecydowałoby się na podobny krok, żeby zaspokoić oczekiwania kierownictwa politycznego, no zgaduję, że wylądujemy dokładnie w tym samym miejscu, czy z pustymi dystrybutorami. Jeżeli chcemy mieć tańsze paliwa, no to tutaj interwencja będzie musiała nastąpić na poziomie legislacyjnym, czy poprzez obniżkę akcyzy, czy poprzez obniżkę podatku VAT. Orlen raczej wielkiej możliwości do zmian tych cen nie ma, no chyba, że zdecydowałby się na to, na co zdecydował się Daniel Obajtek przed wyborami.
Robercie, podsumowując, wydaje mi się, że to jest fascynująca historia i ten Orlen zawsze był ciekawą spółką i zawsze jakoś tak ogniskował ciekawość i ludzi interesujących się gospodarką i interesujących się energetyką, ale też interesujących się polityką. Wydaje mi się, że w tych nowych czasach ten Orlen jest tym ciekawszy, jest niesamowitym wyzwaniem i rzeczywiście zbiera w sobie bardzo dużo historii o polskiej polityce i gospodarce w tym 24 roku i w tej rzeczywistości popisowskiej, co?
Ja sądzę, że tak zostanie. To znaczy, ja nie spodziewałem się wielkiej rewolucji i wielkich zmian. Być może uda się wydzielić Polska Presę albo sprzedać ją na rynku, albo rozdysponować między samorządy. Możliwe, że PGNiG czy Energa zyskają większą samodzielność w ramach grupy kapitałowej, ale raczej rewolucji nie będzie. To dziedzictwo Obajtka w postaci koncernu multienergetycznego, ono jest zbyt wygodne dla każdej opcji politycznej, która będzie u władzy w Polsce, żeby z niej tak po prostu rezygnować. To jest super resort gospodarki, super resort energetyki, który jest bardzo efektywnym narzędziem do tego, żeby w sytuacji jakiegoś problemu politycznego, jakiejś afery generować tematy, rozwiązywać problemy, czy po prostu znajdywać zatrudnienie dla osób, które są blisko władzy, a tego zatrudnienia szukają. Więc zgaduję, że tutaj nic się nie zmieni, albo te zmiany będą dosyć kosmetyczne i dalej Orlen będzie równie ciekawy w obserwacji, jak był w ostatnich latach.
Ale może szukając jakiegoś pozytywu na koniec tej rozmowy, to ja bym zaproponował jednak inną drogę. Znaczy, wydaje mi się, że są takie części tego Orlenu, które wypadałoby po prostu możliwie szybko wydzielić, sprzedać albo w jakiś inny sposób przekształcić. Są części, które rzeczywiście trzeba zachować w grupie kapitałowej, ale wydzielić tak, żeby była jasna podział między tymi różnymi typami działalności. Jest też ta trzecia część, czyli to, o czym ty mówiłeś, to znaczy ta potrzeba z kolei integracji tego, co jest. Znaczy, wydaje mi się, że to są trochę te trzy fazy i te trzy zadania takie z perspektywy takiej korporacyjno-zarządczej, to znaczy pozbycie się, wydzielenie i wreszcie integracja tego, co zostaje, co?
Tak, to by był najlepszy wariant. On wymaga oczywiście dużego poparcia politycznego i determinacji w jego wdrażaniu. No i zobaczymy, czy ta ekipa będzie tym zainteresowana. No bo też pamiętajmy, że integracja, konsolidacja oznacza zwolnienia, tak? W sensie, jeżeli chcemy sprawić, że ta spółka będzie efektywniejsza, musimy ją odchudzić, tak? Tam jest dublujące się stanowiska. Sądzę, że jeżeli ta firma rzeczywiście chce przejść przez restrukturyzację, na pewno nie będzie to bezbolesny proces, który na różnych jego etapach może napotykać potężny opór.
Robercie, przeciekawa historia. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.